ostatnie nasze spotkanie. Od jutra jesteście wolni. Znowu można robić, co się chce. Spróbujmy dzisiaj podjąć temat wiary jako taki. Może być? Może być taki temat? Zacznijmy od bajki braci Grimm. Czytali wam rodzice bajki kiedyś? Bajka o psie i bałwanie. Taka krótka, wersja skrócona tejże bajki. Jest sobie Buda, w Budzie mieszka pies przywiązany do Budy łańcuchem. Obok dzieci wybudowały, czy nie wiem jak się mówi, skonstruowały bałwana. Chcąc nie chcąc, pies zaprzyjaźnił się z bałwanem, bo innego kompana nie miał. Ze sobą codziennie rozmawiali. Pies szczekał, gdzie był, co chciał, tłumaczył. A ty, bałwanie, gdzieś ty był, coś ty chciał. Takie nic z ciebie. Bałwan natomiast zawsze patrząc gdzieś tam do przodu, widząc dom, w domu krzątających się ludzi, tęsknił za kominkiem. Codziennie wieczorem ludzie rozpalali w kominku ogień i mówił do psa: wszystko bym dał, żeby być tam przy kominku. A pies szczekał: ty głupi jesteś, bałwan. Jakbyś się tam zbliżył, to byś się roztopił. Znikłbyś, nie ma cię. No ale bałwan tęsknił. Pewnego ranka pies się obudził, patrzy, bałwana nie ma. Po raz pierwszy przydarzyło mu się zerwać łańcuch z tęsknoty za bałwanem. Zaczął go szukać rozpaczliwie. Przypomniał sobie, jak bałwan mówił o tym kominku. Podbiegł na werandę, zajrzał przez przeszklone drzwi, zobaczył kałużę. Pomyślał, to był bałwan. Mówiłem, nie idź. Dziwna rzecz, w środku kałuży był pogrzebacz. Wiecie, co to jest pogrzebacz? Wiecie, jak wygląda kominek? Kładzie się drwa i czasami trzeba ruszyć takim metalowym prętem, żeby ogień objął te drwa, które się jeszcze nie natwaliły dobrze. W staropolskiej gwarze mówili na coś takiego haczyk. Kojarzycie? Jakby przesłaniem czy morałem są tacy ludzie, którzy mówią o tym, jacy to są wspaniali, co widzieli i gdzie byli. Cały czas szczekają jak ten pies w bajce. A tak naprawdę jest powiedzenie, którego nie zacytuję. Wde byli, gdzie widzieli. Widzieli tylko tyle, na ile pozwolił im łańcuch. Każdy ma jakiś łańcuch. Ten łańcuch go trzyma przy jakiejś budzie. I tak można było podzielić świat na takich przywiązanych łańcuchem i na bałwanów. Bałwan. Dzieci zbudowały go, wkładając w środek pogrzebacz. Pogrzebacz był częścią tego kominka. Dlatego bałwan tęsknił za kominkiem. Tęsknił, choć wszyscy dookoła mówili, jeżeli się zbliżysz, to znikniesz. To ja jestem bałwanem. Mów mi, bałwan. Wolę być bałwanem niż szczekającym psem. A tym, co mnie ciągnie do kominka, jest jakiś pogrzebacz. Bóg dał nam duszę. To, co nas ciągnie do Pana Boga, to nasza dusza. Choć wasi rówieśnicy w tym momencie mogliby powiedzieć, że to wszystko bez sensu. I są przywiązani na łańcuchu do jakiejś swojej budy. Jest powiedziane w Piśmie Świętym, i nie trzeba być wcale mędrcem, żeby to zauważyć, że człowiek, który zbliża się do Pana Boga, musi coś stracić. Mało tego, im bardziej człowiek chce być z Panem Bogiem, tym i jest jego samego dla siebie. Ale Pan Jezus tłumaczy. To dobrze było, żebyście także zrozumieli. Jeżeli ktoś z mojego powodu poświęca cokolwiek, mówi Jezus, czy to będzie czas, czy relacje z drugimi ludźmi, czy majątek jakikolwiek, Ewangelia mówi, stokroć więcej otrzyma tu na ziemi, a po śmierci odziedziczy życie wieczne. I to jest ten nasz najważniejszy życiowy wybór. Czy będziemy na tym łańcuchu przy tych swoich bunach? Czy może spróbujemy do tego kominka, przy którym się trochę roztopimy? Ale to nam wyjdzie na dobre. Stracimy może trochę egoizmu, trochę pychy. Wiecie, że wszyscy później wyglądamy tak samo? Takie białe kości w szkatułce. I solarium już, i makijażu, wszystkich wizyt u fryzjera. Wszyscy tak samo wyglądamy. Więc dzisiaj chciałbym wam zaproponować, żebyśmy poznali życiorys Abrahama. Dlaczego Abrahama? Dlatego, że Abraham jest nazywany w trzech największych religiach, czyli w chrześcijaństwie, w judaizmie, ale i w islamie, ojcem wiary. I powiem tak, gdybyśmy powrócili do osoby Abrahama, przeanalizowali jego życie i chcieli go naśladować, to pewnie te trzy religie powinny być jedną religią. Bo jeżeli Bóg wskazuje go jako ojca wiary, jest jakimś protoplastą, wzorem, to jeżeli spróbuję zatrzymać się nad jego życiem, przeanalizować je i go trochę naśladować, to dojdę do takiego celu, do jakiego on doszedł. A było to wyjątkowa bliskość z Panem Bogiem, nazwana przymierzem, ale po kolei. Żył sobie Abram. Miał swój dom, swoją żonę. Był człowiekiem mądrym. Miał niezły majątek. Generalnie był spełniony. Jednej rzeczywistości mu brakowało. Nie miał potomstwa. Bardzo pragnął mieć dziecko, ale miał problem. Wydawało mu się, że nie do rozwiązania, bo już był starcem. Jego żona była staruszką. I w taką przestrzeń jego życia pewnego dnia zapukał Pan Bóg. Nie jesteś podobny do karalucha, szczura, nawet małpy. Jesteś kimś więcej. Jesteś stworzeniem, a ja stwórcą. Chcesz wiedzieć coś więcej? Chodź. No i musiał podjąć decyzję. Zostać w tym swoim świecie, w którym całkiem fajnie mu się żyło. Czy zostawić ten świat, albo przynajmniej w części coś poświęcić z tego świata i pójść, żeby poznać Boga. Analogicznie, jak w waszych relacjach z innymi osobami. Jeżeli ktoś będzie dla was inspiracją i zechcecie go poznać, musicie poświęcić czas, pokonać jakąś odległość. Może niejednokrotnie zgodzić się na coś, na co nie macie ochoty, a na co ma ochotę ta druga osoba. Bo inaczej nie poznacie. Abraham się zastanawiał, podjął decyzję, pójdę. Szedł za głosem serca, a może ten głos się odzywał w jego umyśle. W różny sposób mówi Pan Bóg do ludzi. Na przykład do mojego więźnia przemówił w śnie. Mówiłem wam o Tomku. Miał 25 lat. Podczas kolejnego jakiegoś napadu został postrzelony. I 6 miesięcy był w śpiączce, w szpitalu więziennym. Czyli jest dozór ciągle strażnika. Po przebudzeniu zapamiętał tylko 2 sny. Bo że Bóg mówi w snach, to wiecie, tak? Czasami. Jak czytaliście na przykład historię Pana Jezusa, to tam jest, że Józef chciał zostawić Maryję, bo nie wiedział, jak to będzie w ogóle. I przyśnił mu się Pan Bóg i dał mu jakieś takie jasne komunikaty. Nie martw się, to co się poczęło jest z Ducha Świętego, będzie okej. I został. A później drugi raz mu się przyśniło. Ty bierz pomimo nocy dziecko w ramiona i uciekaj, bo Herod wysłał żołnierzy. I musicie uciec do Egiptu. Albo jeżeli ktoś czyta na przykład historię Józefa Egipskiego, też więźnia, mordercy. W więzieniu tłumaczył sny więźniom. Postać historyczna, bo ja sam osobiście na uniwersytecie, na jednym z uniwersytetów egipskich, czytałem zapiski historyczne, zupełnie niezwiązane z chrześcijaństwem, o Józefie jako przybyszu, który był najbliższym doradcą faraona. No, Ale co miał mówić? O snach Tomka, tak? Dwa sny zapamiętał, tak krótko. Pierwszy, że wszyscy ludzie to robaki. Długie, czarne glizdy. Fe. I że drążą korytarze pod ziemią. Problem polega na tym, że wszyscy chcą się wydostać na powierzchnię, żeby zaczerpnąć tlenu, bo się duszą, ale nie potrafią określić dobrze kierunku. I większość zostaje pod ziemią. Na zawsze. On jako robak został pod ziemią na zawsze. Nie udało mu się wyjść na powierzchnię. A drugi sen. Przyśniła mu się Matka Boża, że stoi w drzwiach kościoła, w którym miał pierwszą komunię. On chce się schronić, bo jest strzelanina na zewnątrz. Giną jego koledzy. Chce się schronić, a Matka Boża stoi i mówi: pokaż medalik od pierwszej komunii. On mówi: nie mam, nie wejdziesz. Proszę, nie wpuszczę cię. I zostaje poza kościołem martwy. To było ciekawe, bo jak mu się ten drugi sen śnił, to się wybudził ze śpiączki. Taki spokojny poranek. Pielęgniarki piją kawkę, lekarz jakiś obchód tam robi. I nagle aparatura wariuje, gość się wybudza, wszyscy się zlatują. On otwiera oczy, pierwsze co mówi to: dajcie mi szybko medalik od pierwszej komunii. Lekarz mówi: chory czy co? Zdrowie wróciło, głowa zaszwankowała. A propos tego medaliku, co nosicie na szyi? Śmiało, macie coś? Czy powinniśmy coś nosić na szyi oprócz ozdób? Takim obrazowym językiem. Trochę zoologii znowu. Jeżeli po ulicach biega bezpański pies, to są odpowiednie instytucje, żeby psa utylizować, uśpić, odchwycić. Jeżeli pies ma obroże, instytucje muszą odnaleźć właściciela. Każdy z nas powinien mieć obrożę, która świadczy o tym, kto jest jego panem. Ktoś się tej obroży boi. Dlatego medalik albo krzyżyk jest bardzo dobrą obrożą. Bardzo dobrą obrożą. Nie można go traktować oczywiście jako talizmanu lub amuletu. Młodzi ludzie często mieszają pojęcia. Funkcjonuje to bardzo często. Talizman, który przysporzy ci szczęścia. Amulet, który ochroni cię przed złem. Sam przedmiot nie chroni. Mówiłem to waszym rodzicom. Wiara w przedmiot, którym jest na przykład krzyżyk, medalik. Wiara w tego, którego te znaki przybliżają, symbolizują. To wiara mnie chroni. Ale powinniśmy mieć także taką zewnętrzną. Dlatego zachęcam, żeby każdy z was, może trochę odchodząc od pogoni za modą, założył sobie na szyję coś, co będzie przypominało światu, a w świecie także demonowi, złemu duchowi, kto jest waszym panem. Wtedy się będzie ten ktoś bardzo bał ruszyć, dotknąć. To nie są bajki. To ważne rzeczy. Więc warto znaleźć medalik od pierwszej komunii i zawiesić na szyję. Chyba, że się ktoś wstydzi. Ja miałem kiedyś problem z tym, ale nie powinienem chyba o tym mówić, bo gubiłem często medali. No, byłem nadaktywny, tak to nazwijmy. Ale zawsze można sobie zrobić taki, którego się nie zgubi. Więc ja wpadłem na pomysł, żeby sobie zrobić taki, którego nigdy nie zgubię. Ale w szczegółach nie będę opowiadał. A, już macie zagadkę. Jak to można zrobić medalik, którego się nigdy nie zgubi? Słucham? To już niech pozostanie moją tajemnicą. Na czym się zatrzymaliśmy? Że Abraham poszedł, tak? Są takie momenty, kiedy się bardzo słyszy Pana Boga i są takie momenty, a one muszą przyjść wcześniej czy później, kiedy się przestaje Go słyszeć. To tak jak, nie wiem, w byciu z drugą osobą. Są momenty, kiedy jest dobrze i muszą przyjść momenty, kiedy jest gorzej. Normalna sprawa. Czy wtedy, kiedy jest gorzej, warto już machnąć ręką i zostawić osobę, z którą się zadeklarowało życie do końca? Nie. Oczywiście pewnie powinni pracować obydwoje nad tym. Ale powracając do wiary w Pana Boga. Może to są zbyt trudne dla Was książki, ale kiedyś, kiedy dorośniecie, polecam, weźcie do ręki na przykład książki pisane przez świętego Jana od Krzyża. Taki szczególny chrześcijański mistyk. Bardzo fajnie opisał relacje z Panem Bogiem. I on między innymi mówi, że taka ciemność musi pewnego dnia przyjść. Kiedy przestaje się słyszeć, kiedy człowiek może jest mniej pewny, no i co wtedy zrobić? Abraham stanął na takim rozdrożu, kiedy przestał słyszeć głos, który go wyprowadził. Zastanawiał się, iść dalej, jeżeli tak, to gdzie? A może wrócić do chałupy? Tam wcale nie było źle. Pamiętacie taką historię też, dużo późniejszą, kiedy Mojżesz wyprowadził naród wybrany. I w pewnym momencie zaczęły się kłopoty. I oni zaczęli Mojżeszowi wrzuty robić. Tam przynajmniej mieliśmy jedzenie. Mogliśmy się wyspać. A tutaj mówisz, że prowadzisz nas ku wolności. A tu same problemy. No wcześniej czy później w takim momencie każdy z nas będzie. Być może już jesteście po takim doświadczeniu. Zawsze można wrócić do domu. Można też zrobić coś, co zrobił Abraham. A co zrobił? Poszedł do Melchizedeka. Melchizedek w Starym Testamencie był kapłanem. Był człowiekiem, który poświęcił swoje życie Panu Bogu. To jest bardzo ważny drugi moment z życia Abrahama. Odnaleźć drogę do wspólnoty z drugim człowiekiem. Gdzie dwóch lub trzech, tam Bóg. Odnaleźć swoją drogę do kościoła. Odnaleźć swoją drogę, można by powiedzieć, poniekąd do religii. Dlatego, że Melchizedek, gdy wychodzi na powitanie, wynosi Abrahamowi w jednym ręku chleb, w drugim butelkę wina, czy tam dzban wina i mówi, posil się, droga przed tobą długa. Słuchajcie, to jest historia, w której się kształtuje wiara pierwszego, jakiegoś ważnego człowieka w relacji z Bogiem i od razu nam mamy skojarzenia z Eucharystią. Że tak to Pan Bóg poukładał. Czy to będzie miejscowość w Betlejem, w której się rodzi? Jest chleb. Czy pierwszy człowiek, który odpowiada Bogu tak na Jego powołanie, znowu jest chleb? Ciągle jest coś, co nas doprowadza do pełnej świadomości, że nie obędzie się bez pokarmu. Więc powinniśmy być tutaj bardzo blisko i ten pokarm przyjmować. To prawda, Melchizedek nakarmił Abrahama, umocnił go, pobłogosławił, ale nie poszedł z nim za rączkę. Chodźcie, zaprowadzę na spotkanie z Bozią. Nie, ja tu zostaję, a ty idziesz. Ty zawsze możesz tu wrócić. Ani ksiądz proboszcz, ani wikarzy nie pójdą z wami przez życie za rączkę. Ale mają tutaj być w konfesjonale. Przestaną być, ludzie zaczną błądzić. Zawsze jest jakiś początek. Warto się tak, za takich ludzi też modlić. Bo to sztuka być do dyspozycji cały czas. I wielu już przestało być do dyspozycji. To bardzo ważny moment, odnaleźć swoją drogę do wspólnoty z Melchizedekiem. Czasami bierzecie udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. Wiecie, co to jest Najświętszy Sakrament? Monstrancja, to słoneczko takie. Kojarzycie? W środku to, co trzyma hostię, to jest Melchizedek. Wkłada się hostię w taką, powiedzmy, że ramkę. Ta ramka nazywa się Melchizedekiem. Tak blisko Boga. Ale po to, żeby go dać innym, a nie zatrzymać dla siebie. Więc Abraham odszedł od Melchizedeka i uwaga, głos wrócił. Słyszał, nie słyszał, znowu słyszy. Czy w sercu, czy w głowie. Różnie Pan Bóg mówi. Czasami może w śnie. Znaków może być mnóstwo różnych. Dochodzi do przymierza. Trzeci bardzo ważny moment w życiu Abrahama, który, może tego jeszcze nie powiedziałem wyraźnie, powinien pojawić się w naszym życiu, jeżeli chcemy uchodzić za ludzi wierzących. Odpowiedź na powołanie, pójście, odnalezienie drogi do wspólnoty z drugim, czyli także i do Kościoła, i do religii. Przymierze. W języku hebrajskim jest takie słowo dabar. Dabar. Dwie kartki papieru sklejam dobrym klejem, czekam aż zaschną, próbuję oderwać i nie oderwę, nie naruszając struktury jednej lub drugiej kartki. Nie będzie już tak, jak było przed sklejeniem. Każdy sakrament to jest przymierze. Małżeństwo też jest przymierzem. Człowiek, który odchodzi od współmałżonka na przykład, nie będzie już takim samym człowiekiem, jak przed przyjęciem sakramentu. Pewnie wam nieznany pisarz, ale dorosłym, a są takowi, Karol May. Znacie takiego? Kto to dzisiaj książki czyta, nie? To może ominę ten. Dorosłym powiem później. O młodzieży nie będę męczył. O Winnetou napisał książki. Słyszeliście o takim? Kosmonauta, latał w kosmos. Winnetou. Z psem, łajką. Nie znacie? Można wam wcisnąć wszystko. Kosmonauta, tak. Przyjaciel Gagarina. A propos Gagarina, poleciał w kosmos. Ja byłem 2 tygodnie temu w Muzeum Kosmonautyki, Lotnictwa i Kosmonautyki. Widziałem te promy kosmiczne, które latały w kosmos. Siedziałem w tym promie. No, ale nie leciałem, on jest w muzeum. Naprawdę, takie promy widziałem. I co? No i mi się przypomniała, Gagarin wrócił i meldował się swojemu sekretarzowi pierwszemu. Towarzyszu sekretarzu, w niebie byłem, Boga nie widziałem. Nie doczytał Apokalipsy. A tam święty Jan w Apokalipsie tłumaczy, że został pochwycony duszą i ciałem do trzeciego nieba. Pierwsze niebo to, które widzimy, drugie to, do którego może kiedyś ktoś kiedyś dotrze jakoś. A trzecie niebo zastrzeżone. Przymierze. Dochodzi się do takiej pewności, że nikt i nic nie jest w stanie odebrać już świadomości, że Bóg jest. Oczywiście ciągle mamy wybór, możemy przestać Pana Boga słuchać. Pójść w samopas, tak jak chcemy. Ale człowiek idąc i grzesząc wie, że jest Bóg. To taki szczególny dar, którego wam życzę. Wszystkim. Takiego przekonania, takiej pewności, że jest Pan Bóg. Moglibyśmy powiedzieć po tych 3 wydarzeniach, że już mamy do czynienia z człowiekiem ugruntowanej wierze. A okazuje się, że nie. Bardzo ważnym momentem, który musi przyjść, jest próba. Próba wiary. Czasami Pan Bóg dopuszcza dziwne doświadczenia, jeżeli byście przeczytali Księgę Hioba na przykład. Przychodzi diabeł do Pana Boga w skrócie i mówi: słuchaj, on w ciebie wierzy, bo mu się wszystko udaje. Pozwól mi go doświadczyć, zobaczysz, że przestanie w ciebie wierzyć. Zabiorę mu coś. No i mu zabiera na początku zabawki. Mamy zabawki, lubimy się bawić. Jeden ma, nie wiem, BlackBerry telefon, inny ma Nokia. Trzeci ma swój ulubiony komputer z jabłkiem, czwarty nie wiem co jeszcze. Więc zabiera zabawki. Dorosłym facetom kluczyki od samochodu. Po pewnym czasie Hiob dalej trwa przy Bogu, więc mówi: zabiorę mu przyjaciół. Dalej trwa przy Bogu, zabiorę mu ukochaną osobę. Dalej trwa przy Bogu, nie rozumie, boli go, płacze, ale trwa. W końcu mówi: wiesz co, teraz to ja mu zabiorę życie. No i zaczyna Hiob chorować na trąd. Wiecie, jak to jest okrutna choroba. Zaczynają gnić członki ciała i odpadać. W tamtej kulturze, w tamtym czasie takie osoby wywożono poza wioskę, bo trąd był zaraźliwy, jest zaraźliwy. I taki człowiek był zostawiony na łaskę losu innych ludzi. Ktoś może mu kijem podepchnął jakieś jedzenie, ale generalnie on nie miał wstępu do wioski. Z każdym dniem obumiera jego ciało, staje się coraz większą kaleką. No i w tym momencie ci jego znajomi podchodzą i mówią: ty dalej w tego Boga wierzysz? Zobacz, zabrał ci wszystko i teraz ciebie jeszcze zabiera. Zdrowie ci odebrał, życie ci odbiera. Przeklinaj go. A Hiob powiedział kapitalne zdanie. Bóg dał, Bóg zabrał. Co mamy, czego byśmy nie otrzymali od Niego? Powiedzcie. Co mamy? Hiob przeszedł swoją próbę. Bóg mu zwrócił wszystko. Abraham, dlatego że był wierny Panu Bogu, w irracjonalny, wręcz niemożliwy sposób otrzymał syna, o którym marzył. Pewnego dnia Bóg powiedział: oddaj mi swojego ukochanego syna. To nie sztuka dać Panu Bogu coś, co mu chce dać, z czegoś, co mi zbywa, ale dać to, co kocham. No to sztuka. Tamta historia, wiadomo jak się kończy, pewnie ją znacie, że Pan Bóg tak naprawdę nie chciał życia Izaaka, tylko chciał sprawdzić, co dla niego jest najważniejsze. Mój zmarły dziadek mówił takie powiedzenie: Tomek, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli na pierwsze miejsce postawisz cokolwiek innego, będzie bałagan, życie się sypie. Postawić Pana Boga na pierwszym, najważniejszym miejscu w swoim życiu nic wam nie odbierze. A to, co poświęcicie, już wam mówiłem, za Panem Jezusem, On jest w stanie w stokroć wynagrodzić. Już nie wspomnę o życiu wiecznym. Dorosłym będę tłumaczył dokładniej, na czym polega wiara, ale te epizody muszą się pojawić. Mamy swoje życie na jakiś sposób, czasami poprzez ludzi, czasami jako głos w sercu, czasami jako głos w umyśle, czasami jakaś inspiracja, pojawi się prośba: chodź za mną, spróbuj mnie poznać. Mówisz, że mnie nie ma. Przekonaj się, pójdź tam, gdzie inni mówią, że jestem. Przekonaj się, że mnie nie ma. Pan Jezus mówi w Ewangelii, jeżeli ktoś szuka, to znajdzie. Nie ma innej możliwości. Wyjść. Będę słyszał, będzie dobrze, przestanę słyszeć, będzie źle. Być wytrwałym. Być wytrwałym. Po to nam daje pokarm Bóg, żeby sobie poradzić, zwłaszcza w tych trudnych momentach. Wyrobi się jakieś przymierze z Nim. Bliskość. To wyższa szkoła jazdy, ale się wyrobi. No i mogą być próby wiary. Przykre doświadczenia. Pamiętajcie, Pan Bóg nie jest zaborczy, niczego nie chce zabrać. Niczego. Po czym poznać chrześcijanina? Po tym krzyżyku na szyi, po tym, że macie wpis w metryczce? Nie. Ma iść, załóżmy, tak jak Abraham i próbować naśladować. Nie wspomnę, że naśladować samego Pana Jezusa. On nas do tych samych miejsc prowadzi, do których doszedł Abraham. Do tych samych w Nowym Testamencie. Maryja nas do tych samych miejsc prowadzi. I tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyście mieli wiarę odważną. Jest takie zdanie w Ewangelii. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed moim Ojcem w niebie. Wiecie, że jeżeli będziemy tchórzami, to Pan Bóg o nas nie zechce pamiętać. Kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem w niebie. Owszem, to, o czym wam wspominałem, te zewnętrzne rzeczy są ważne, ale one muszą być poprzedzone wiarą. Mówiliśmy, co to jest wiara. Najkrótsza definicja wiary jeszcze może. Pan Jezus sam ją podał. Po pierwsze mówi: jeśli chcesz, tak jak Abrahamowi, nie musisz, możesz zostać w swoim domu, nic nie zmieniaj, ale jeśli chcesz, weź swój krzyż, zaprzyj się samego siebie i chodź za mną. Zaprzeć się siebie. Zrób coś, na co nie masz ochoty. Weź krzyż, czyli coś ciężkiego, trudnego. I chodź za mną. I poznaję życie Pana Jezusa i próbuję iść tam, gdzie mnie prowadzi. Nie mówi mi, że mam czekać, aż mi się zechce. Tylko czasami trzeba się zaprzeć siebie. Nie mam na to ochoty, ale im więcej swoich oporów pokonał, tym to będzie bardziej cenne. Po czym jeszcze mogę poznać człowieka wierzącego? Po tym, że on ma albo pragnienie wynikające z serca, albo ze świadomości, że powinien. Pragnienie modlitwy. Jeżeli się człowiek nie modli, nawet jeżeli wysłucha o tutaj rekolekcji, w niedzielę przyjdzie i Pana Jezusa zje, tak jak mówiliśmy wczoraj, może się nie zbawić. Jest taki fragment w Ewangelii, kiedy przychodzi człowiek, próbuje się dostać do nieba, a ten, który stoi i go wita, mówi: nie znam Cię, ale myśmy razem o tu jedli. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, nie znam Cię. Bo może jeszcze tego nie powiedziałem. Można być człowiekiem wierzącym, można być człowiekiem religijnym. Są ludzie, którzy są tylko religijni, a nie wierzący. Nie wiem, czy to rozumiecie, zapamiętajmy. Nie można być człowiekiem wierzącym, niereligijnym. Bo jeżeli uwierzyłem w Boga, czyli chcę iść za Bogiem, to On mnie doprowadzi do Melchizedeka, do Kościoła, do wspólnoty, do Eucharystii. Można natomiast być człowiekiem religijnym, czyli spełniającym pewną powierzchowność, a nie wierzącym. Jestem tu, może tradycja, może chcę dobre wrażenie zrobić. Ja miałem kiedyś taką spowiedź w czasie rekolekcji. Mogę o niej powiedzieć, bo to nie była spowiedź. Przyszedł chłopak i mówi, poudaję trochę. Mama mi każe się wyspowiadać, ale ja po pierwsze nie wierzę w to wszystko, a obiecała, że jak się wyspowiadam, to da mi na dżinsy. Ja się tu poklęczę, ksiądz mi coś powie, ja sobie pójdę i będę miał kasę. No, robił pewną powierzchowność. Dobra mina do złej gry. Fakt, że później się udało pewne rzeczy chłopakowi wytłumaczyć i zmienił optykę patrzenia. No, powaliła mnie jego szczerość. A drugi by coś kombinował. On przyszedł i powiedział prawdę. Sobie tu poklęczę, ksiądz coś ponawija. Dżinsy będą. Więc niektórzy tak robią. Bałbym się później stanąć, popatrzeć Panu Jezusowi w oczy. Modlitwa. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj, ostatniego dnia rekolekcji, po wyjściu z kościoła będę rozdawał każdemu 100 euro. Jeszcze raz powtórzę ten przykład, bo nie wszyscy słyszeli. Wzięłabyś? Ale ja bardzo chcę dać. Chcę dać jałmużnę. Pozwól mi zrobić dobry uczynek. Terroryzuję cię. Rzadko się spotyka takich ludzi. No byś powiedział od księdza. Wariat taki przyjechał. No to mogłabyś oddać biednym na przykład. A, widzisz? Czyli wzięłabyś. Daję stówę, ale za chwilę krzyczę, słuchaj, daj mi z tej stówy 3 euro na chleb, bo przyszedł biedny. Dałabyś mi 3 euro? No właśnie, taki dobry przykład, żeby zrozumieć, że to, co byśmy zrobili, może w relacji do siebie jakoś opornie wychodzi w relacji do Pana Boga. Wstaliśmy dzisiaj i zupełnie gratisowo, choć na to nie zasługujemy, dostaliśmy kolejne 24 godziny życia. I Pan Bóg gdzieś tam w międzyczasie zawołał, daj mi 2 minuty na pacierz. Ile osób mu dało spośród tu obecnych? A jeżeli pewnego dnia powie, jako Pan czasu, nie dam ci już czasu? No mógłby, przecież jest władcą czasu. Pewnego dnia daje, pewnego dnia nie daje. Mam taki pomysł. Rano jak będziecie, nie wiem, biegli kolejny dzień zaczynać bez pacierza, popatrzcie w lustrze, jak tam makijaż sobie robicie dziewczyny, a panowie się golą, skrobią, czy tam nie wiem co jeszcze. Popatrzcie sobie głęboko w oczy i patrząc w oczy powiedzcie, Boże, nie mam dla Ciebie czasu, notorycznie. Z rana, ciągle w śpiechu. Widzisz, muszę tak w skrócie robić ten makijaż, taki tylko 25 minut, a powinnam godzinę. A dla Ciebie nie mam tych 2 minut. Tak samo muszę się dobrze ogolić, bo muszę dobrze wyglądać, że pracodawca. Dlatego ja się nie golę, nie? Zapamiętajcie wyraz oczu. Zróbcie może nawet komórką zdjęcie, później z tego fototapetę na ścianę. Jak wyglądają oczy i twarz człowieka, który mówi z rana Panu Bogu, nie mam dla Ciebie czasu, notorycznie. To jest twarz kłamcy. Zapamiętajcie to, bo jakby taki jakiś człowiek do Was podszedł i chciałby robić jakiś biznes, interesy i miałby podobny wyraz twarzy, to trzeba pamiętać, że Was chce wyrolować. Że jest kłamcą, że nie jest szczery. Kłamca, kłamca. Pomyślcie o tym, jak to jest z modlitwą w Waszym życiu. Ja wiem, kto się nie modli. Ten, i to się od tego zaczyna, kogo brakuje w Betlejem. Betlejem to dom chleba, tak? To może, żeby było jeszcze trochę śmiesznie. Tutaj stała szopka w kościele? Był żłóbek? Pan Jezusek? Zwierzątka? A jakie? Jakie? Sztuczne były. Aha. Dobrze. Wielbłąd był u was? Owce? Pies pasterski? Krowa? A świnia? Na pewno nie było świni? Czemu nie było świni w Betlejem? Czemu nie ma świni w domu chleba? Ja wiem, bo mój dziadek miał zakład masarski. Był rzeźnikiem. Nie mówię masarzem, bo kiedyś powiedziałem to za granicą zrozumieni, znaczy, że masował kogoś. Ja mówię, że raczej nie masował. Dziadek mi powiedział, dlaczego świni nie było w Betlejem. Po pierwsze, ma tak skonstruowane karczycho, tak zwany ABS, czyli absolutny brak szyi, że nie może popatrzeć w niebo. Świnia patrzy do przodu i generalnie tam, gdzie patrzy, to ma albo wyro, albo koryto. To jest całe życie świni. Więc ona generalnie nie jest ciekawa, co się dzieje w górze, nie szuka tam Pana Boga. Rzeczy doczesne. I po drugie, świnia nie przyszła do Betlejem, bo tamte zwierzaki, które przyszły, wszystkie umiały klękać, a świnia nie umie. Jakbyście pojechali kiedyś na wieś, może się zdarzy jakaś wycieczka krajoznawcza i zobaczycie zagrodę, a w zagrodzie zobaczycie te zwierzaki, to zobaczcie, że jak idą spać, jak wstają lub jak są chore, to najpierw padają na przednie kolana, tylne kolana i na bok. Wstają, tylne, przednie, góra. Pacierz taki mówią. A świnia zje kolację, beknie, puści bąka i fik. Rano wstaje od razu na proste nogi. Fik. Nie ma przystanku pod tytułem na kolana. No i po co miałaby tam przyjść? Klękać nie umie, w niebie Boga nie szuka. Jej życie to wyro i koryto, wyro i koryto. W Hamburgu widzę, że częściej jest wyro niż koryto. No, wszyscy gdzieś tam jakieś łóżka mają, chodzą. Idę sobie ulicą i mówią, może do łóżka. Ja mówię, że nie, że wyspany jest. No nie wiem. W każdym bądź razie Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Wiemy po przymiotach, że Bóg jest dobrem, prawdą, sprawiedliwością, miłością i tak dalej, i tak dalej. Im mniej jest tego w nas, tym mniej w nas jest prawdziwego człowieka. A więcej jakiejś zwierzyny. Dlatego śmiechem, żartem mówię, że czasami są hybrydy. Na przykład człowieka ze świnią. Mógłbym jeszcze opowiadać o hybrydzie człowieka z osłem albo baranem, ale to może innym razem. Nikogo nie chcę obrazić absolutnie. Natomiast chcę przypomnieć, do czego jesteśmy powołani. Nie do równania w dół, tylko do wyciągania siebie za uszy czasami w górę. Kończę przykładem może o babci. Przykład o babci. Każda babcia musi kiedyś umrzeć. Podobnie i dziadek. Umarła pewna babcia, która w testamencie dzieciom zostawiła prośbę. Włóżcie mi do ręki, do trumny, łyżeczkę do deseru. Co zazwyczaj się zmarłym wkłada do ręki? Różaniec. A babcia powiedziała, że chce łyżeczkę. W Polsce ludzie przychodzą jeszcze poczuwać przy zmarłym, więc wszyscy zamiast się modlić, to tylko w głowie, w myślach przeklinali i złorzeczyli. Co za wyrodne dzieci! Babci łyżeczkę włożyli. Dopiero proboszcz na kazaniu wytłumaczył, o co chodziło babci. A babci chodziło o porównanie życia do obiadu. Życia jako takiego. I mówi, młodość, wy jesteście młodzi jeszcze. No może poza paroma wyjątkami, nie patrzą nawet na mnie, patrzą w podłogę. Młodość, pierwsze danie, zupa, tam. Lubicie zupę? Ja nie lubiałem. Babcia też nie lubiała. No jaki jest, to się zje. Jak nie ma, to nic się nie stanie. Młodość, no trzeba się uczyć, nie można robić, co się chce. Trzeba słuchać starszych, nie? Słuchacie. Więc babcia mówi, no było, ale mogłoby nie być. Ale jak poznałam Zenka, pobraliśmy się, dzieci się rodziły, praca była, dom, to drugie danie schabowy i zasmażka. Lubiłam schabowego bardzo. Z tym, że jestem łasuchem i najbardziej zawsze czekałam i tak na deser. Jakbym miała do wyboru schabowego, czy na przykład jakiś sernik z lodami, albo tam nie wiem co, szarlotka z lodami. Schabowy do. Dlatego też w testamencie pisze babcia, do ręki włóżcie mi łyżeczkę, bo ja wierzę, że to co najlepsze, deser jest po śmierci. I tam nie będę szukała, czym ja ten deser mogę zjeść. Śmiechem, żartem to było rzekomo naprawdę. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie być pochowani, jak tutaj mówiły dziewczyny kiedyś, z różańcem w ręku, to trzeba się tym trochę posługiwać za życia, bo jak się człowiek wystroi w te gadżety pobożne, krzyżyki się ponakłada, medaliki, obrazków parę, ze dwa modlitewniki między nogi i różaniec do ręki, to Pan Bóg powie, coś się tak wystroił, za życia się nie modliłeś? Wypad. A ja znam takich ludzi autentycznie, całe życie wbrew i bez tego, a do trumny to tam zabrali pół sklepiku parafialnego. Po co? Weź to, czym się posługujesz na co dzień. Czyli zmieńcie tam testament na przykład. Synu, córko, jak umrę, pochowaj mnie z pilotem od telewizora. Już nie wspomnę, że tata może napisać i puszką piwa. Albo kobieta. Z lustereczkiem i szmineczką. Naprawdę, jeżeli chcecie z różańcem, zachęcam do tego, żeby się modlić. Zachęcam do tego, żeby się modlić. Ja wiem, że to jest trudne, ale wiecie, to, co jest wartościowe, musi być trudne. To, co jest łatwe, to często śmieci. Ja myślę, że przynajmniej kilka myśli wychwyciliście i pomimo tego, że jest dużo atrakcji tutaj dookoła was, to zastanawiając się, co wybrać, a co odrzucić, będziecie wiedzieli, co wybrać. To, co jest trudnym wyborem, jest wartościowym wyborem. To, co łatwo zrobić, to często śmieci.